Gość Radia Gdańsk.
Barbara Brzezicka, radna miasta Sopotu, rzeczniczka partii Razem na Pomorzu, jest w studiu Radia Gdańsk, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy, bo będziemy i o świecie, i o Polsce, i o Sopocie rozmawiali, więc chcę zacząć od tych spraw globalnych. Dzisiaj można powiedzieć kontynuacja rozmów. Wszyscy patrzymy na to, czy co się wydarzy. Czy będzie porozumienie, czy nie będzie, czy jest szansa na pokój, ale ten pokój chyba się oddala. Jak pani ocenia to wszystko, co się dzieje?
No to wszystko jest bardzo niepokojące, tak? Znaczy na naszych oczach rozpada się ten porządek, który od kilkudziesięciu lat się utrzymywał. I widzimy, jak bardzo, no nie możemy już polegać na tym, co działało wcześniej, jak bardzo potrzebujemy też jako Europa współpracy z Ukrainą, która broni nas wszystkich, również właśnie w Europie, tak, zatrzymując tą inwazję Rosji. Gdyby nie bohaterska obrona Ukrainy, to wojska rosyjskie byłyby pod naszymi granicami z tamtej strony również.
Ale politycy w Polsce są podzieleni w tej ocenie, nie wszyscy tak uważają.
Ja wiem, ale szczerze powiem, jak słucham polityków prawicy, czy to z Konfederacji, czy to z PiS-u, to naprawdę nie wiem, no trzeba być albo głupim, albo zwyczajnie kłamać, żeby pod hasłami patriotyzmu głosić tezy, które są w interesie Rosji, naszego największego wroga i największego zagrożenia dla polskiej suwerenności.
Mówi to pani z pełną świadomością jako rzeczniczka partii Razem, która przez lata miała taką łatkę, że była tak oceniana, że gdzieś tam kremlowskie interesy reprezentuje.
Ja naprawdę nie wiem, skąd jest ta łatka. Pierwsze słyszę, ale jeżeli miałabym strzelać, skąd ona się wzięła, to z tego, że myśmy już wcześniej mówili to, co jest dzisiaj dla wszystkich oczywiste, czyli że nie możemy polegać tylko na NATO, w kwestii obronności. Myśmy od samego początku mówili o potrzebie współpracy obronnej w Unii Europejskiej, w basenie Morza Bałtyckiego, bo to też jest dla nas region strategiczny, jeżeli chodzi o politykę obronną. I były głosy pewnie polityków partii Razem, sceptyczne wobec NATO. No i niestety to teraz na naszych oczach się sprawdza. Stany Zjednoczone nie są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nie możemy ich tak postrzegać. To, co robi Donald Trump, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej, jest nieodpowiedzialne, jest groźne dla światowego pokoju.
Jest to niepokojące, ale też wszyscy, także liderzy europejscy podkreślają, że jednak bez Sojuszu Północnoatlantyckiego, bez NATO, no nie ma tych zdolności obronnych.
Nie, no to jest właśnie problem, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby teraz rozwiązywać ten sojusz, ale trzeba mądrze do tego podchodzić i stawiać na obronność państw europejskich, które są w tym sojuszu, bo bez tego jesteśmy zależni od partnera, który w każdej chwili może nas sprzedać za surowce rzadkie czy mniej rzadkie swojemu koledze Putinowi, o którym administracja Trumpa, wszyscy politycy z jego otoczenia i on sam wyrażali się wielokrotnie bardzo pozytywnie.
Ale mówią niektórzy, chociażby właśnie wspomniani przez panią politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, że to jest takie działanie przeciwko sojuszowi, budowanie, wzmacnianie sił europejskich, próba budowania jakichś takich struktur obronnych w Europie, że to jest działanie przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.
No nie wiem, w jakim sposób
pani się
zbrojenie, się państw członkowskich sojuszu jest przeciwko temu sojuszowi, tak? Wszyscy, jeżeli mamy sojusz, to wszyscy musimy być silni, tak? Jeżeli oni głoszą coś takiego, że Europa powinna być słaba w tym sojuszu, a Stany powinny być silne, to znowu jest to narracja, która grozi suwerenności Polski i innych państw europejskich.
Adrian Zandberg między innymi mówi o tym, Adrian Zandberg, kandydat partii Razem na prezydenta, którą to partię pani reprezentuje, mówi między innymi właśnie o wzmacnianiu więzi, powiedzmy, z państwami bałtyckimi, z krajami skandynawskimi. To jest jedna z tych rzeczy, którą podkreśla od kilku tygodni, no ale nie widać, żeby to miało przełożenie na sondaże.
Na sondaże, naprawdę patrzenie na sondaże i fiksowanie się na sondażach przynosi bardzo dużo złego w polskiej polityce. Myślę, że trzeba głosić konsekwentnie to, w co się wierzy. Tak, Adrian Zandberg nie mówi o tym sojuszu, dlatego że gdzieś sobie zrobił jakieś badania sondażowe, że coś się podoba albo coś się nie podoba, tylko dlatego, że to jest po prostu słuszny kierunek polityki obronnej, który warto wprowadzić, tak? I najlepiej go wprowadzać ponad podziałami, no bo umówmy się, jakby wszystkim nam chyba zależy na tym, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żeby w razie czego mieć sojuszników i żeby ten sojusz był sensowny strategicznie.
A spodziewa się pani jakiegoś wyniku odbiegającego od tego, co przewidują sondaże dzisiaj dla kandydata partii Razem?
Jak najbardziej.
Co pani ma powiedzieć w sumie, kiedy tak pytam?
Wczoraj PKW oficjalnie zarejestrowała kandydaturę Adriana Zandberga i myślę, że dopiero zaczynamy, tak? Bo te sondaże brały się też z tego, to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Mamy badania, że znacznie więcej osób zgadza się zasadniczo z programem Partii Razem, natomiast wiele z nich głosuje na silniejszego, często na Koalicję Obywatelską, zgodnie z taką logiką, żeby nie marnować głosu. No i w związku z tym te procenty nie są w naszych sondażach. Natomiast myślę, że jak tutaj pokazaliśmy, że Adrian Zandberg jest kandydatem, będzie w debatach, będzie się pokazywał, rozmawia o swoim programie, też jeździ po całej Polsce i słucha też, bo to też nie chodzi tylko o to, żeby mówić, ale również słuchać o tym, jakie są problemy. I to przełoży się na znacznie lepszy wynik. Ja mam poczucie, że teraz zaczynamy tą prawdziwą kampanię.
Słucha, ale mówi też. I mówi między innymi, ja bym to opisał w taki sposób, że Adrian Zandberg stworzył taki atak klonów. To znaczy stwierdził, że wielu kandydatów to klony Sławomira Mentzena, że Rafał Trzaskowski to klon Sławomira Mentzena. Pani trochę przewraca oczami. No właśnie, jaka tu jest logika? Gdzie możemy się dopatrzeć tego... Znaczy tego jest, klonu, bo ja bym widział wiele różnic mimo wszystko jednak.
W tym, o czym już wspomnieliśmy, w tym patrzeniu na sondaże, znaczy niestety, ja jestem tym osobiście załamana, kandydaci łącznie z Rafałem Trzaskowskim patrzą na sondaże, patrzą na popularność Sławomira Mentzena i wyciągają najgorszy wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, czyli że należy mówić tymi samymi słowami, co skrajna prawica, żeby przekonać do siebie wyborców. I wiemy, są badania naukowe na ten temat, wiemy, że to nie działa. Znaczy jedyny wynik takich działań to jest wzmocnienie skrajnej prawicy, ponieważ jeżeli polityk, powiedzmy, bliżej centrum, mówi to samo, co skrajna prawica, no to znaczy, że to ma sens. I legitymizuje tą opcję, która jest ogromnym zagrożeniem, myślę, w całej Europie. Jest to fatalna strategia. Mam nadzieję, że politycy przestaną to robić, przestaną się przymilać do tego skrajnie prawicowego elektoratu, bo nikt na tym dobrze nie wyjdzie.
I pani, w pani ocenie to właśnie dlatego Sławomirowi Mentzenowi w tych sondażach, które rozumiem, trochę deprecjonujemy, ale rośnie mimo wszystko?
No myślę, że tak, bo on sam nie odpowiada na pytania dziennikarzy, albo odpowiada, nie wiem, wyrwany z kontekstu, nie będę odpowiadał na tak zadane pytanie. Mamy te filmiki, jak ucieka przed dziennikarzami, więc trudno mi sobie wyobrazić, że ta popularność wynika z czegoś, co faktycznie on mówi. Myślę, że jest nakręcany też przez całe to otoczenie.
Może jest tak, że właśnie tego oczekują ludzie. Może już ludzie chcą po prostu rozrywki od polityka, a nie tego, czym powinien się zajmować.
Myślę, że ludzie mają dość tego duopolu, tego, że w tym, jak się patrzy na, czy słucha się PO, czy PiSu, to bardzo często oni robią to samo, tak? Mamy ustawę budżetową za Platformy Obywatelskiej, która jest prawie taka sama jak za PiSu. Mamy budżet ochrony zdrowia, który jest wręcz realizacją tej pisowskiej ustawy i tak dalej. I właściwie jedyne, o co oni się kłócą, to kto rządzi, tak? Albo... A myślę, że ludzie mają tego dość i chcą faktycznie kogoś, kto się przedstawia jako pozasystemowy i słusznie, tak? Znaczy potrzebujemy zmiany tej kultury politycznej, potrzebujemy ludzi, którzy będą reprezentować głos obywateli i faktycznie będą reprezentować jakiś program. Natomiast to, co by nam gotowała Konfederacja, no to obserwujemy teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko się sypie, gospodarka zaraz padnie w recesję, mamy jakiś chaos, jeśli chodzi o handel międzynarodowy, już nie mówiąc o tych wszystkich rzeczach, o których wspomnieliśmy wcześniej.
Tutaj się zatrzymamy, zostawimy te tematy ogólnopolskie, spotkamy się za jakiś czas, zweryfikujemy, jak się nam to wszystko sprawdziło, ale porozmawiajmy o Sopocie, bo w zasadzie rok prawie już mija od wyborów samorządowych, więc jest nowa Rada Miasta, w której jest pani pierwszą kadencję i na przykład ostatnio Sopot podpisał porozumienie z Lasami Państwowymi. Ja tak tutaj mówiłem jakiś czas temu, że po latach takiej walki trochę na linii miasto-lasy jest porozumienie i współpraca. Co będzie z tej współpracy wynikać?
To porozumienie przede wszystkim dotyczy edukacji i promowania, spędzania czasu w lesie, wiedzy o przyrodzie, więc jak najbardziej fajnie, że powstało też, zawsze mówię, że sama mieszkam właściwie całe życie pod lasem, więc mam takie poczucie, że lasy są dla nas, zwłaszcza w tym sezonie turystycznym, kiedy plaże oblegają turyści, to jako mieszkańcy możemy korzystać z tej pięknej przyrody, którą mamy tuż za plecami.
No ale właśnie lasy, czy pole z gospodarką leśną?
No, no właśnie, to jest też problem, bo myśmy też...
Na którym uprawiane są drzewa.
Jako, między innymi jako radni Koalicji dla Sopotu, również radni Partii Razem z całej Polski podpisaliśmy wraz z organizacjami społecznymi jakiś czas temu list otwarty również do ministerstwa, gdzie apelujemy jednak o stworzenie lasów społecznych, bo w tej chwili lasy państwowe nie mają żadnej definicji lasów społecznych, które były obiecane. 20% lasów miało być przeznaczone na lasy społeczne i w dalszym ciągu nie ma żadnej ustawy, która to reguluje. Co więcej, to co przedstawiły lasy państwowe, to znowu nie jest 20%, ale tam 9 plus 7, no to wszystko tak się trochę rozpada. Więc bardzo potrzebujemy... wywierać presję na lasy państwowe, gdzie być może, mam nadzieję, że jakaś wola zmian jest, ale tak jak pan powiedział, to jest przedsiębiorstwo nastawione na produkcję drewna. Eksport drewna w Polsce w zeszłym roku wzrósł o 26%, tak? Czyli tego zysk lasów państwowych wyniósł ponad 800 milionów, dwa razy więcej niż było zakładane. Więc mamy w dalszym ciągu lasy państwowe, które są ogromnym przedsiębiorstwem produkcji drewna, a musimy myśleć o lasach jako bogactwie naturalnym, które należy chronić dla niego samego, po to, żeby nie w mniejszym stopniu dotykały nas zmiany klimatyczne. Przecież to, co się wydarzyło w Kłodzku, ta ogromna powódź, była właśnie dlatego, że wykarczowano lasy w Karkonoszach.
Może nie właśnie dlatego, ale na pewno nie pomogło dlatego, to karczowanie
tak? Znaczy
lasów,
to, że woda mogła spływać i nie wsiąkała w tą ściółkę leśną, to no nie byłoby takiej skali powodzi, bo oczywiście powodzie się zdarzają, ale musimy myśleć o tym bezpieczeństwie hydrologicznym, o tym, żeby te lasy traktować jako wartość samą w sobie, a nie jako firmę.
Okej, okay. To co będzie wynikało z tej umowy? Bo to jest tylko taka umowa pro forma dla współpracy, dla edukacji, no bo to wiadomo, to zawsze dobrze brzmi, ale to się przełoży na przykład na jakąś lepszą formę ochrony, albo to jest jakiś początek być może ponownego otwarcia rozmowy o ewentualnym rezerwacie w Lasach Sopockich, bo taki temat też się pojawiał i on na razie no, nie może być zrealizowany.
Tak, znaczy na razie dowiedzieliśmy się, że w województwie pomorskim planowane jest 10 nowych rezerwatów, zgodnie z tą obietnicą.
100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, tak. Taki projekt jest realizowany w całym
kraju.
Tak,
natomiast żaden z nich nie znajduje się w bezpośrednim otoczeniu Trójmiasta, ani Lasy Sopockie, ani Lasy Oliwskie, bo też był taki postulat tutaj ze strony Gdańska. Więc myślę, że warto walczyć o jak największą ochronę, bo to w tym wszystkim wiem, że mieszkańcy obawiają się tego hasła rezerwat, bo boją się, że nie będzie można wyjść z psem na spacer, czy w jakiś tam sposób korzystać z lasu bardziej swobodne, no, co nie jest prawdą.
Po terenie rezerwatu poruszamy się po ścieżkach.
Ścieżkach, tak, ale psa tak czy inaczej również na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego należy prowadzić na smyczy, więc to nie jest tak, że te obostrzenia miałyby być bardzo daleko idące i też jest to kwestia indywidualnych regulacji każdego rezerwatu. Przy czym, jeżeli by powstał sensowny projekt tych lasów społecznych, który naprawdę ogranicza wycinkę i chroni tą przyrodę, to myślę, że to też jest rozwiązanie dla Trójmiasta, dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Aha, ale tak naprawdę to jest takie myślenie życzeniowe na ten moment.
Na ten moment tak, ale bardzo cieszę się, że rozmawiamy. Zresztą też i w Sopocie, i chyba w Gdańsku odbywały się dyskusje między, otwarte dla mieszkańców. Myśmy tam też chodzili jako radni między przedstawicielami lasów państwowych, a przedstawicielami organizacji społecznych, które tych lasów bronią. Oczywiście tam było dużo konfliktów, ale bardzo wartościowe było to, że można było wysłuchać obu stron, wyrobić sobie opinię i mam nadzieję, że jednak tam powoli będzie się coś zmieniać. Zresztą widać w całej Polsce, że na przykład zwalniani są kolejni nadleśniczy, którzy wydali zgodę na jakąś wycinkę niezgodną z prawem, czy niezgodną z umową, albo zagrażającą bezpieczeństwu hydrologicznemu, tak jak na przykład usunięcie starych drzew, które pomagały w retencji wody. To gdzieś na południu Polski było i faktycznie tam jakoś wymieniane są te kadry, jest jakieś takie poczucie, że trzeba zmienić tą logikę. No niestety to się dzieje bardzo, bardzo powoli, więc ta presja społeczna jest bardzo potrzebna. Też zachęcam wszystkich mieszkańców Trójmiasta, żeby angażować się w organizacje, które działają na rzecz lasów.
Ja rozumiem, że ta umowa to jest takie trochę tworzenie gruntu, tak na dobrą sprawę, pod to, co może wydarzyć się w przyszłości, no bo na ten moment żadnej bardziej twardej formy ochrony wprowadzić się nie da, jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy i tą część sopocką, powiedzmy to.
Z tego, co wiem, to cały czas toczą się dyskusje. To myślę, że się da, ale na pewno nie można odpuszczać tematu. I to ze strony i samorządów, i mieszkańców, organizacji. Musimy trzymać rękę na pulsie i naciskać na to, żeby te lasy były w jak największym stopniu chronione.
Tak, powoli kończąc naszą rozmowę, bo czas jest jak zwykle nieubłagany. Mówiłem o tym, że rok w zasadzie mija od wyborów samorządowych. Jak pani ocenia ten rok ostatni w Sopocie?
Ten rok? Myślę, że bardzo dużo się nauczyłam. Takie doświadczenie chyba dla każdego, kto nie miał wcześniej doświadczeń funkcjonowania w strukturach władzy, jest zaskakujące na wiele sposobów. Ja byłam pozytywnie zaskoczona, jak w wielu kwestiach jestem w stanie współpracować ponad podziałami z radnymi różnych opcji, bo jako przedstawicielka partii Razem jestem z innej opcji politycznej. Natomiast w polityce miejskiej...
No ale macie duży konglomerat w Radzie Miasta, taki zlepek, tak bym powiedział, różnych osobowości.
Tak. I w polityce miejskiej bardzo często jesteśmy w stanie się dogadać. Bardzo często to są po prostu takie techniczne kwestie usprawnienia pewnych rzeczy, reagowania na to, co zgłaszają nam mieszkańcy. Też bardzo dużo technicznej wiedzy dla nowych radnych, które jest bardzo dużo w tej Radzie.
A jeżeli chodzi już nie o takie pani indywidualne podejście, ale jakbyśmy to mieli na to spojrzeć, powiedzmy, z nieco większego oddalenia, no bo jednak nowa Rada Miasta, nowy prezydent, nowa pani prezydent w mieście, nowi wiceprezydentowie, dużo zmian. Same zmiany w zasadzie.
Same zmiany, no. Znaczy, na tym polega ewolucja, żeby się zmieniać. Też gdzieś tam faktycznie pokoleniowo doszło do odświeżenia, co jest nieuchronne po prostu, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, krytykować kogoś, ale no my jako Partia Razem też jesteśmy za dwukadencyjnością we wszystkich strukturach, tak? Zarówno samorządowych, jak i w Sejmie, w Senacie, więc myślę, że to odświeżenie...
W Sejmie, w Senacie też? Czyli dwie kadencje posła, senatora i koniec?
Tak.
Czyli pani, rozumiem, pierwszą kadencję z radną Sopotu, ewentualnie reelekcja i do widzenia.
Znaczy, wie pan, to jest tak, że to powinno obowiązywać wszystkich. Jeżeli politycy partii Razem by zaczęli od siebie, będąc bardzo małą, słabą partią, no to trochę byśmy się po prostu podkładali. Tak, ja bym naprawdę życzyła sobie, żeby to obowiązywało wszędzie. Również ten dwukadencyjność wójtów i burmistrzów. Wiem, że Rafał Trzaskowski jest przeciw tej dwukadencyjności, on by chciał ją znieść. Myślę, że idea taka, że tego rodzaju funkcje pełni się tylko przez ograniczony czas i potem daje się komuś nowemu właśnie tą pałeczkę bycia przedstawicielką mieszkańców, jest zasadniczo słuszna. I wtedy też lepiej możemy w ten głos mieszkańców się wsłuchać. Nie posłowie, no jeżeli ktoś siedzi 30 lat w Sejmie, no to już trochę traci kontakt z takim prawdziwym życiem.
Przy obecnych realiach nadal pozostaje to myśleniem życzeniowym, ale w tej rozmowie tego nie zmienimy. Bardzo dziękuję, za spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.
Barbara Brzezicka, radna miasta Sopotu, rzeczniczka partii Razem na Pomorzu, a rozmawiał Kuba Kaługa.